Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o nowej akcji Adomis prowadzonej przez papieskie dzieła misyjne, a swoim doświadczeniem odkrywania i realizacji powołania do kapłaństwa i do posługi misyjnej podzieli się z nami ksiądz Silvanus ze zgromadzenia księży Matki Bożej Pocieszenia.
U nas oczywiście powołanie jest, nawet coraz więcej powołań. W różnych krajach w Afryce coraz więcej powołań dzisiaj, bo w wielu krajach w Afryce to już postulat ewangelizacji. To owoce tej pracy misyjnej, ewangelizacyjnej teraz dosyć kwitnie szybko i owocuje dużo. I z tego powodu dużo powołań jest. Ale kraj czy Kościół nie jest tak przygotowany, aby przyjąć tylu powołań.
Dlaczego Kościół nie jest przygotowany? Z czego to wynika?
Przede wszystkim struktury. Te seminaria, które mamy, to są stare seminary. To znaczy struktura jest mała. Wtedy oni budowali na 10, 15 czy 20 kandydatów. Dzisiaj jak mają 50, 100. To już struktura nie nadaje, czyli mało miejsca. W niektórych seminariach to ciężko rozbudować czy zwiększyć. Oczywiście to wszystko koszt, prawda? I z tego powodu jest takim wymaganiem jest dla Kościoła. Sytuacja ekonomiczna jest największym wyzwaniem, aby nie tylko rozbudzać powołanie, ale już aby troszczyć się, aby kultywować to powołanie już obecne.
Jakie zatem warunki musi spełnić taki kandydat, żeby mógł uczyć się w takim seminarium i czy stać go na to?
Przede wszystkim pierwszy krok, oczywiście kandydat pochodzi z domu, z rodziny. I to zależy od jakiej rodziny. Oczywiście większość ludzi mają swój problem już ekonomiczny. To te rodziny często są wielodzietne. Jak ktoś wstąpi do seminarium, rodzina też w jakiś sposób dołoży do tego i pomaga, ale na pewno nie pomaga takim wystarczającym sposobem, prawda? Jednak jeden warunek to w wielu krajach, w seminaria też wymagają, aby rodzina też wspierała powołaniu czy wzrastaniu powołania tego chłopaka, czy kandydata, czy kleryka. I czasem to jest wysoko wymagające jest dla rodziców. Druga rzecz, jak jest w seminarium, oczywiście seminarium ojcowie duchowni, tych dobrodziejów, czy z Europy, z Ameryki, z zagranicy są pomocy, ale te pomocy czasowe, prawda? I czasem nie wiadomo, czy ta pomoc będzie realizowana w właściwym czasie. To czasem jest też wielkie wyzwanie tam w seminarium. I jak ktoś jest w seminarium, też w jakiś sposób musi wspierać seminarium. Czasem oczywiście weekend pracują w parafiach, w grupach. W taki sposób na przykład w wielu krajach w Afryce te ofiary nie są pieniężne. Bardziej ofiary z owoc ich pracy. Może być zboże, może być owoców, może być jakieś nawet święto małe zwierzę, baran, kozę.
A co w sytuacji, kiedy na przykład rodzina takiego kandydata, takiego przyszłego seminarzysty nie akceptuje jego drogi powołania?
To czasem może zdarzyć. Może zdarzyć, bo kandydat w jakiś sposób też gwarantuje przyszłość rodziców, czyli syn. Dla wielu rodzin w Afryce dzieci to są ich emerytura. W przyszłości to gwarantuje ich przyszłość. Dzieci są przyszłość rodziny, przyszłość rodziców. Dlaczego dla wielu rodziców to nie jest takim proste rzeczy, aby ktoś wstąpił do seminarium? U mnie tak zdarzyło. Na przykład miałem kłopot trochę z dziadkami, które całkiem nie byli chętni, abym ja wybierał taką drogę życia. Czyli czasem oczywiście rodzice chcą, aby syn albo córka, aby uczyła się, studiowała, miał pracę i w taki sposób zabezpieczył przyszłość rodziców.
Czyli tak naprawdę kandydat stoi na rozdrożu, bo musi wybrać między Panem Bogiem a rodziną. Jak można mu pomóc? Czy są osoby, które wspierają go wtedy?
Na pewno dużo osób, którzy wspierają. W tym nie mam wątpliwości. Dzięki temu, że wielu kontynuuje formację i zostają księżymi. Dzięki dobroci ludzi też. Dzięki też dobroci misowi. Ludzie nie mają dużo, dużo, ale potrafią podzielić się i pomagać. To jest bardzo ciekawa rzecz. W wielu krajach w Afryce, jak wiemy, sytuacja ekonomiczna sama jest wymagająca. Ludzie nie mają dużo, ale potrafią podzielić się, potrafią pomagać.
A jak w przypadku księdza było? Kto pomógł? Kto przekonał może dziadka czy babcia?
W moim przypadku ja nie miałem problemu z rodzicami, tylko z dziadkami, z dziadkiem i z babcią. Oni zależą do kościoła koptyjskiego, etiopskiego, ortodoksyjnego. Natomiast moi rodzice katolikami, oni wiedzą, kim jest księdzem, kim jest misjonarzem, co robi. I w tym oni nie mieli dużo problemów. Ale oczywiście początek dla nich też nie było łatwo, ale trudny nie był z dziadkiem i z babcią, bo oni zawsze, oczywiście ta gwarancja, która oni wkładali w wnuki, to jak wstąpi do seminarium, to inaczej, no. To oni mieli trochę problemy z tym, ale trzeba było wytłumaczyć to krok po kroku i pomalutko, aby oni rozumieli. Nawet szczerze mówiąc, w pierwszym roku czy drugim roku seminaria nie powiedziałem, że jestem w seminarium. Powiedziałem tylko, dostałem stypendium. Oni się cieszyli, bo kto dostaje stypendium, to jest najinteligentniejsze czy bystre dziecko. To dziadek i babcia bardzo zadowoleni, no, że mają takiego bystrego wnuka. Ale ja robiłem moje, troszeczkę kombinowałem po ludzku, przepraszam za to. Ale później przepraszałem po 2 latach. Powiedziałem szczerze, że jestem w seminarium, jestem klerykiem, lubię. No jednak oni oczywiście, początek zawsze trudno było, ale w naszym plemieniu jest takie zwyczaje, sposób, aby przeprosić przebaczenia. To był możliwe, rozmawiałem z nim, niektóre tradycyjne czy obyczajowe znaki miałem, to przebaczyli mnie, błogosławili mnie i w taki sposób kontynuowałem moją formację. I oczywiście podczas formacji wspierali mnie w jakimś sposób, przez modlitwę, czy przez małe ofiary też. I nie miałem wtedy dużo problemów, ale jednak oczywiście ręka Boga była i ręka ludzi też była. Dzięki temu jestem księdzem, jestem misjonarzem i szczęśliwym misjonarzem jestem.
A ja przypomnę, że naszym gościem był ojciec Ashanafi ze Zgromadzenia Księży Matki Bożej Pocieszenia.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam, abyście byli wszyscy misjonarzami. Bo ten, kto jest ochrzczony, to jest misjonarzem. To zachęcam, polecam, aby każdy w swoim sercu nosił ten duch misyjności, ten duch otwartości, ten duch zainteresowania z drugim człowiekiem i rozkrzewienie wiary. Zapraszam Was wszystkich, abyście w jakiś sposób dołączali się do dzieła ewangelizacyjnej.
akcja Adomis, czyli Adoptuj misyjnych seminarzystów, była jednym z głównych tematów jesiennego zebrania papieskich dzieł misyjnych i innych środowisk misyjnych, które odbyło się już tradycyjnie w Niepokalanowie w dniach od 16 do 18 września. Warto w tym momencie wspomnieć, że już niebawem będziemy obchodzili 125. rocznicę powstania papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła oraz 80. rocznicę śmierci jego założycielki Joanny Bigar, której troską było wspieranie powołań kapłańskich i zakonnych w krajach misyjnych. Gościem specjalnym tegorocznego zebrania był dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Maroku, ojciec Simeon Stachera, który podzielił się doświadczeniem działalności Kościoła w Afryce Północnej, gdzie głoszenie Ewangelii jest zabronione. W trakcie zjazdu dyrektorzy diecezjalni papieskich dzieł misyjnych zapoznali się także z akcją Adomis. A na czym ona polega? O tym dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Ten temat już od jakiegoś czasu był przez nas reflektowany, dlatego że Kościół w Polsce bardzo angażuje się w dzieło misyjne, na przykład na płaszczyźnie współpracy pomiędzy kościołami, poprzez zaangażowanie róż różańcowych, kolędników misyjnych, dzieci pierwszokomunijnych. Natomiast ten aspekt odkrywania, właściwego formowania, udzielania pomocy tym, którzy kiedyś podejmą odpowiedzialność za młode kościoły misyjne, był jakby marginalizowany. Ja na majowym spotkaniu rozmawiałem na ten temat z kardynałem Filoniem, z prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów i z arcybiskupem Rugambwą, który jest przewodniczącym papieskich dzieł misyjnych. I to właśnie od nich wypłynęła sugestia, aby Kościół w Polsce jeszcze mocniej zaangażował się właśnie na rzecz seminarzystów misyjnych.
Jaka jest tak naprawdę sytuacja tych seminarzystów? Czy rzeczywiście jest tak trudno im przejść drogę formacji i później realizować to powołanie?
Oczywiście cyfry i statystyki nie oddadzą w pełni tej rzeczywistości seminaryjnej, czy też rzeczywistości domów formacyjnych. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że Kongregacja Ewangelizacji Narodów ma pod sobą prawie 8 tysięcy seminariów wyższych, niższych i domów formacyjnych. To jest ponad 70 tysięcy seminarzystów i kilka tysięcy nowicjuszy i nowicjuszek. Tych ludzi trzeba utrzymać, tym ludziom trzeba zapewnić właściwą formację, właściwe wykształcenie też, no bo tak jak wspomniałem przed chwilą, od jakości ich powołania, od jakości ich formacji będzie zależał w jakimś tam znacznym zakresie rozwój kościołów lokalnych, ich dynamizm apostolski i zaangażowanie ewangelizacyjne.
W jaki sposób w takim razie możemy pomagać? Czy tylko jest to wymiar pomocy finansowej?
Dziełem, które w szczególny sposób wspiera seminarzystów, jest papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła. Chcemy więc przez ten kolejny rok pracy duszpasterskiej to dzieło, jego cele przybliżać naszym wiernym, ale równocześnie wystartujemy 1 października z nową inicjatywą, z nową akcją, którą nazwaliśmy Adomis. Jest to skrót słów Adoptuj misyjnych seminarzystów. Ta inicjatywa jest skierowana właściwie do wszystkich, do osób indywidualnych, do wspólnot. Chcemy zachęcić wiernych, aby na miarę swoich możliwości duchową i materialną pomocą objęli seminarzystów. Świadomie podkreślam to słowo seminarzystów w liczbie mnogiej, bo nie chodzi o tworzenie jakichś pojedynczych relacji ja i jakiś tam kleryk o imieniu Jacques, François czy innym. Chodzi o to, aby mieć świadomość, że potrzebujemy zjednoczyć nasze siły po to, by wspierać seminarzystów. Akurat w sposób szczególny Polska otrzymała pod opiekę dwa takie seminaria. Jedno z Madagaskaru, a drugie z Amazonii Peruwiańskiej, którego notabene rektorem jest polski kapłan Fidei Donu z diecezji płockiej, ksiądz Zbigniew Rębała. Wracając do samej idei adopcji. Chcemy, aby każdy, kto zaangażuje się w tę akcję, na miarę swoich możliwości duchowo wspierał seminarzystów. Czy to będzie raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, żeby ofiarował w ich intencji jakąś modlitwę i inne dary duchowe, a jednocześnie zapraszamy tych, którzy mają takie możliwości, do włączenia się we wsparcie finansowe, jednorazowe, czy też wsparcie, które będzie kontynuowane co miesiąc, co kilka tygodni. Oczywiście całkowicie liczymy na dobrą wolę naszych ofiarodawców, nie wyznaczamy żadnych kwot, chociaż bardzo łatwo przeliczyć, że przeciętne miesięczne utrzymanie jednego seminarzysty w krajach afrykańskich to jest $650 amerykańskich. Oczywiście można by się zastanawiać, jak utrzymanie seminarzystów ma się w odniesieniu do seminariów polskich. Niemniej jednak to są zupełnie inne realia. Kwestia nawet dojazdu profesorów, dojazdu wykładowców, kwestia organizowania staży misyjnych, bo nieco systemy kształcenia i formowania seminarzystów w Afryce różni się od tego z Europy, choćby z tego tytułu, że po dwóch, trzech latach studiów filozoficznych większość afrykańskich kleryków trafia do parafii na roczny staż, na roczną praktykę duszpasterską. Ponownie po zakończeniu studiów teologicznych, po przyjęciu święcej diakonatu, znów ci seminarzyści trafiają do parafii, aby zdobywać tam nowe doświadczenia, więc i czas formacji jest dłuższy, a więc kosztowniejszy, a jednocześnie, tak jak wspomniałem, jest w tej formacji wiele takich aspektów, których w Polsce bądź nie ma, bądź są o wiele, wiele tańsze.
Jakie są kryteria zatem angażowania się w tą akcję? Czy wystarczy na przykład raz w miesiącu, albo na przykład co 2 miesiące, czy trzeba się zadeklarować?
Zaproponowaliśmy 3 formy włączenia się w tę akcję. Forma pierwsza to jest tak zwana adopcja jednorazowa. Ktoś jeden, jedyny raz ofiaruje swoją modlitwę i jakieś tam dary materialne dla wspomnianych seminarzystów. Druga forma to jest adopcja stała. I wtedy prosimy o zadeklarowanie się, że przez najbliższe 365 dni dana osoba wskaże nam, z jaką częstotliwością będzie się w tę akcję włączać, czy co tydzień, co miesiąc, czy jeszcze rzadziej. A jednocześnie, jeśli to jest możliwe, prosimy też o zaznaczenie, z jakim darem materialnym chce w tę akcję wejść, żebyśmy też mogli mniej więcej przewidzieć i poinformować kongregację, jakie mogą być przewidywalne owoce za rok. Jest też forma trzecia, a mianowicie adopcja wspólnotowa. Do niej zachęcamy już te grupy i wspólnoty, które działają w naszych parafiach, choćby chór Świętej Cecylii, KSM czy inne grupy apostolskie, bo wiadomo, że w takiej grupie łatwiej się zmobilizować, zarówno od tej strony duchowej, ale też i od tej strony materialnej. Im więcej osób tworzy daną wspólnotę, tym łatwiej im jakieś niewielkie oszczędności zebrać i potem dzięki nim bezpośrednio uczestniczyć w wychowywaniu przyszłych kapłanów czy zakonników na terenach misyjnych. Wszystkie informacje na temat całej akcji, jak i też informacje na temat dwóch wspomnianych seminariów z Madagaskaru i z Peru będą dostępne na naszej stronie, na stronie papieskich dzieł misyjnych. Na stronie głównej od 1 października będzie funkcjonować też link, który będzie przekierowywał bezpośrednio do strony poświęconej akcji Adomis.
Do kiedy akcja potrwa?
Akcja rozpocznie się symbolicznie 1 października w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy z Lizji, a jednocześnie w takim dniu, gdzie symbolicznie rozpoczyna się nowy rok akademicki i potrwa dokładnie 365 dni. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie to akcja tylko jednorazowa, ale że przez kolejne lata ta akcja Adomis zafunkcjonuje w świadomości, w tej naszej misyjnej rzeczywistości i że dzięki niej rzeczywiście będziemy mogli przyjść z pomocą seminarzystom i nowicjuszom z terenów misyjnych.
Przypomnę, że na temat akcji Adomis, czyli Adoptuj misyjnych seminarzystów, mówił dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Yeah. intencja misyjna na wrzesień. Na przestrzeni 2000 lat ogromne rzesze męczenników oddały życie, aby dochować wierności Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Także dziś w wielu częściach świata mamy męczenników, kobiety i mężczyzn więzionych i zabijanych wyłącznie z tego powodu, że są chrześcijanami. I jest ich więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Możemy wyróżnić dwa rodzaje prześladowań. Prześladowanie zewnętrzne jest dokonywane poprzez zniszczenie miejsc i przedmiotów kultu. Syria, Irak, użycie siły wobec ludzi, Indie, Pakistan, manipulowanie prawem, Europa czy Stany Zjednoczone. Tworzenie różnic klasowych, dyskryminacje w dostępie do pracy, edukacji, mediów czy polityki, kraje arabskie. Drugi rodzaj stanowi prześladowanie od wewnątrz, na przykład w Chinach i Laosie, bardziej przemyślane ideologicznie. Jest to zaplanowane przez przeciwników Ewangelii tworzenie podziałów w łonie wspólnoty Kościoła, negowanie jedności z następcą świętego Piotra, kuszenie karierą, dobrami, koneksjami. Wszystko to, niejednokrotnie z pozoru niewinne, w rezultacie wyrządza Kościołowi jeszcze większe szkody niż prześladowania zewnętrzne. W roku wiary, kiedy zamyślamy się nad naszym credo, wyznajemy też naszą wiarę w życie wieczne, w to, że nasze ziemskie pielgrzymowanie jest tylko etapem w drodze na spotkanie z Bogiem Ojcem. Świadomość tego była i jest umocnieniem dla wielu chrześcijan prześladowanych za wiarę. Módlmy się więc, aby prześladowani chrześcijanie byli świadkami miłości Chrystusa.
A teraz czas na przegląd prasy misyjnej. We wrześniowo-październikowym numerze Misje Dzisiaj możemy przeczytać na temat religii powszechności. Podczas każdej Eucharystii wyznajemy wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Jaki zatem naprawdę jest ten nasz Kościół? O tym w artykule Eugeniusza Sakowicza Religia powszechności. I coś dla młodych małżeństw. Dla większości dzień ślubu jest najszczęśliwszym dniem życia. Czy jednak można pomnożyć tę radość? Wiele małżeństw podkreśla, że oczywiście. Wielu, którzy wkracza na nową drogę życia, pragnie wspierać także dzieła misyjne. Jak to robią? O tym w artykule Zamiast kwiatów. A jak angażują się sami klerycy na rzecz misji? O tym w tekście diakona Łukasza Bieusza. Ora et labora dla misji.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.